Kalejdoskop medialny.
Jak zwykle pogodnym, choć już jesiennym kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Pyry, ziemniaki czy kartofle? Co kupują dziennikarze Onetu?
Na to pytanie odpowiemy już w pierwszej części naszego programu.
Kogo chciałby pobić prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak?
To z kolei wyjaśnimy w drugiej części audycji.
A na koniec rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z Robertem Bąkiewiczem, prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, którego zapytam, pod jaką flagą w tym roku przejdzie Marsz Niepodległości.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych wciąż nie skończył się sezon ogniskowo-grillowy. Najwyraźniej w uszach twitterowiczów brzmi jeszcze zawołanie popularyzowane przez Piomka 18. Weź do grilla wrzuć więcej węgla.
Weź do grilla wrzuć więcej węgla. Czuję ciągle głód jak Nigeria. Ach, jak pięknie pachnie ta kiełba. Weź do grilla wrzuć więcej węgla.
Zaraz, zaraz, jaka znowu kiełbasa? Dlaczego twitterowicze zamiast niemieckich ziemniaków z ogniska wolą polską kiełbasę? Sprawa wyjaśniła się dzięki twitterowiczowi Cezaremu Krzysztopie, który powtórzył za portalem Onet: ludzie kupują ziemniaki na sztuki.
Jeden ziemniak, dwa ziemniaki, trzy czy cztery zjesz. Pięć ziemniaków, sześć ziemniaków, siedem, osiem też. Jeden ziemniak, dwa ziemniaki, trzy czy cztery zjesz. Pięć ziemniaków, sześć ziemniaków, siedem, osiem też.
No i wszystko jasne. Dlaczego ziemniaki przegrywają? Bo są za drogie. Niektórym twitterowiczom opowieść dziennikarzy Onetu o ziemniakach nie wydała się zbyt wiarygodna. Pan Elementarz ironizował. Dziennikarskie gamonie pewnie dawno nie były w żadnym markecie, bo zorientowałyby się, że akurat ziemniaki są tanie. No, chyba że szukają słodkich patatów z Niemiec. Katom jeden sprostował. Jakby te ziemniaki po 1000 zł za sztukę były z Niemiec, to by napisali, że kupili kartofle.
W Poznaniu są pyry, w Czechach bramboraki, w Niemczech są kartofle, a w Polsce ziemniaki. Ziemniaki z bryzolem, schabowy z frytkami, a kopytka z sosem, knedle ze śliwkami. Frytki i ziemniaki, knedle i kopytka, jeść uwielbia Wojtek i zajada Litka.
Ela K. ogłosiła: kupiłam 30 kg ziemniaków po 1,49 zł za kilo. Zazdraszczajcie! Hirek 612 znalazł jeszcze lepszą cenę i pobłażliwie radził: ludzie, ludzie, zamiast do niemieckiego marketu powinniście chodzić do portugalskiego. Tam po 99 groszy za kilo kupiłem. Pan Elementarz wrócił do informacji na portalu. Takie marudzenie, że akurat ziemniaki są drogie, przypomina mi niedoszłego doktora z uniwersytetu, który opowiadał, że musi jeść żółty serek zamiast wątrobianki albo kaszanki, bo na kaszankę go nie stać. Tytuł magistra miał, a nawet nie zorientował się, że kaszanka jest dwa razy tańsza.
Kaszanka jest dobra! Kaszanka jest cool! Kaszanka jest wspaniała!
Pod wpływem kulinarnych opowieści twitterowicz Kulfon przypomniał sobie o pewnej grillowej przygodzie Kubusia Puchatka. Mały miś zajadał grillowane przysmaki razem z tygryskiem. Wiesz, nigdy nie lubiłem prosiaczka, stwierdził nagle tygrysek. To nie jedz, odpowiedział Kubuś Puchatek.
Kubuś Puchatek, Kubuś, wśród roju pszczół, jak to nie dziadku frut. Kubuś płaci bez trudu.
Zachowanie Kubusia Puchatka mogło być związane z przykrymi informacjami, jakie dotarły do niego z IPN-u. Chłodny żółw przypomniał o smutnych słowach, jakie mały miś wypowiedział po lekturze swojej teczki personalnej. Mogłem się domyślać, że kłapouchy na mnie donosił, bo to osioł. Tak samo rozumiem, że donosił prosiaczek, bo to świnia. Ale miodek...
Miodek, 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 miodek. Miodek, 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 miodek.
miodek, 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 miodek,
miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek, miodek.
Gdy już wydawało się, że nikt nie uwierzy w opowieści Onetu o ziemniakach kupowanych na sztuki, pojawiło się osobiste świadectwo totalnego amatora. Chciałem kupić u Niemców 5 ziemniaków. Ukraińska sprzedawczyni popatrzyła na mnie z wyższością i oznajmiła mi, że kilogram kosztuje 98 groszy i muszę kupić 6, bo nie ma wydać ze złotówki. Wagabunda Dog Monty ubolewał, że ma za mało kieszeni. Super Sam, wynoszę w kieszeniach pojedyncze ziemniaki. Zawsze ta sama ilość, 2 sztuki. Magdalena 3715-3191 przewidywała: przed Bożym Narodzeniem pewnie będzie mak do makowca na sztuki.
Róża i mak, rozstania znak, komu w drogę, temu czas. Ostatnią szansę ukradnie czas, ślepa miłość, o jaki żart.
Anna 98775264 wróciła jednak do sprawy ziemniaków. Niemieckie kartofle to na sztuki, bo tak się cenią. Krzysztof Kotowski poszedł jeszcze dalej. Pod każdym domem kupującego ziemniaka zaraz ustawia się kolejka po obierki z niego. Grażyna 1990-3220 zaproponowała: a mogą sprzedawać na plasterki, od razu byłyby frytki. Piotr Eternit nie mógł się powstrzymać. Dobrze, że nie na raty. Zapanowała konsternacja. Czy ziemniaczane obierki będą sprzedawane na raty? Czy to możliwe, że przez brak spłaty kredytu najbardziej okrutni z komorników będą przeglądali nasze piwnice, aby zabrać z nich ostatniego ukrywającego się tam ziemniaka? Na rozwiązanie tych zagadek musimy jeszcze poczekać. Przynajmniej do kolejnego, brawurowego artykułu na Onecie.
Drogi komorniku, ode mnie odczep się. Nie mam ja pieniędzy i nie będę ich mieć. Nie mam ja pieniędzy i nie będę ich mieć. Zabrał telewizor, pralkę i DVD. Dziecku zabrał świnkę, skarbonkę, choć nie było w niej nic.
Dziecku zabrał świnkę, skarbonkę, choć nie było w niej nic.
Echo salonów.
Kto powinien dbać o rosyjsko-niemiecki gazociąg Nord Stream 1 i Nord Stream 2?
Posła Polski 2050 Pawła Zalewskiego oburzył fakt, że Rosjanom i Niemcom w obronie ich gazociągu nie pomogła Polska.
Sabotaż, który miał prawdopodobnie miejsce wobec rurociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, ujawnił skalę zaniedbań polskiego państwa, jeżeli chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej. PiS miał 7 lat na to, aby wzmocnić ten bardzo istotny rodzaj zarządzania kryzysowego i nic w tej sprawie nie zrobił.
Oburzenia posła Zalewskiego nie podziela eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski.
Polityk PO sugeruje nawet, że zamachu na gazociąg dokonali Amerykanie.
Zestawienia wypowiedzi Zalewskiego i Sikorskiego dokonał w TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
Kto później organizował Tuskowi wizytę w Smoleńsku rozdzieloną z prezydentem? Kto później informował prezesa Kaczyńskiego kilkadziesiąt minut po katastrofie smoleńskiej o katastrofie i stwierdził w rozmowie telefonicznej, jak nas przecież informował prezes publicznie, że to jest wina pilotów? On znał winę pilotów już kilkadziesiąt minut po katastrofie. Kto później podejmował Ławrowa jak największego dygnitarza? Kto później z kolei właśnie robi tego typu rzeczy, czyli kompromituje Polskę, bo to jest wstyd dla Polski. Platforma się od tego nie odcina się od tego Szymon Hołownia. to znaczy, że wszyscy są naprawdę po stronie tych, którzy tworzyli z Polski kondominium polsko-rosyjskie, niemiecko-rosyjskie kondominium, proniemiecka partia szpiegująca pracująca dla Rosji, dla interesów Rosji, to jest zupełnie oczywiste. Nie bądźmy już delikatni. Po tym, co zrobił Sikorski, po tym wpisie cytowanym przez Rosjan na Radzie Bezpieczeństwa ONZ, nie możemy być delikatni. Musimy mówić to, co widzimy. Sikorski po prostu kompromituje Polskę.
Mimo że Polska nie pomogła Niemcom w obronie gazociągu, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau ma nadzieję, że nasi zachodni sąsiedzi wreszcie zaczną spłacać swój reparacyjny dług za zniszczenia, jakich dokonali w czasie II wojny światowej.
Bez wątpienia mamy także wspólną odpowiedzialność wobec pokoleń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Tym samym jestem przekonany, że stanowisko rządu niemieckiego w tej kwestii będzie w wyniku dialogu ewoluować. Będzie ewoluować chociażby dlatego, że nikt w Niemczech ani nikt w Polsce, łącznie z tobą, Annaleno, czy ze mną, nie może wskazać systemu moralnego czy porządku prawnego, w którym sprawca zbrodni by był władny samodzielnie i wyłącznie określać zakres swojej winy, ale także zakres i czas swojej odpowiedzialności.
O tym, że zmienia się nastawienie Niemiec wobec żądań, aby wzięli odpowiedzialność za szkody, jakie spowodowali przed dziesięcioleciami, może świadczyć relacja gazety Deutsche Welle.
Niemcy w końcu zgodzili się zwrócić Nigerii zrabowane dzieła sztuki, o czym mówił w Deutsche Welle nigeryjski historyk Abba Issa Tijani.
Myślę, że historia to teraz koryguje, gdy brązy z Beninu wracają do Nigerii. Ten symboliczny powrót jest postrzegany jako punkt zwrotny, jako sygnał dla innych krajów, że i one mogą odzyskać swoje dzieła.
Tymczasem wstrząsający teledysk o tematyce społeczno-politycznej zaprezentowała celebrytka dziennikarka, żona ministra, Marianna Schreiber.
Oburzeni i zmartwieni, swoje wycierpieli, szarzy ludzie, nie elity, zaniepokojeni. Wsparciem na szkło, tam panie i panowie w TV walczą. Kogo dziś obarczą i za co? Gdzieś mają Polskę i NATO. Krzyczą o wolności, a tobie zabraniają. Nie poprzesz opozycji, to cię powyklinają.
Prawdopodobnie po obejrzeniu tego teledysku zamyślił się redaktor Jerzy Jachowicz i nieco opóźnił początek swojej rozmowy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim w Polskim Radiu 24.
Na szczęście Jarosław Kaczyński zachował pełną czujność.
Jurek, już. Dzień dobry państwu.
A w Poznaniu prezydent Jacek Jaśkowiak zapowiedział, że będzie bił.
W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w telewizji Polsat News Jacek Jaśkowiak wyzwał na pojedynek bokserski ministra Przemysława Czarnka.
Panie prezydencie, to może jakiś pojedynek z panem ministrem Czarnkiem? Nie wiem, czy w studiu telewizyjnym, czy na ringu.
No jak na ringu, to urwałbym mu głowę, przecież no to jest, widać, jak on jest taki utyty, gruby.
No jest pan pewny siebie.
No tutaj naprawdę, panie Czarnek, jak pan chce, w każdej chwili mogę przyjechać do Warszawy, tak ile pan Rudy będzie chciał. Mam 59 lat, jestem od pana znacznie starszy po prostu i mogę się z panem założyć, tak, nie wiem o co, tak, że po prostu nie jest pan w stanie tam wytrzymać.
Zanim dojdzie...
Rozmowa w trzy słowa.
Dziś do rozmowy zaprosiłem prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza w związku z tym, że za nieco ponad miesiąc ulicami Warszawy przejdzie kolejny już Marsz Niepodległości. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór.
Pod jaką flagą w tym roku przejdzie Marsz Niepodległości?
No, to jest chyba retoryczne pytanie. Marsz Niepodległości zawsze idzie pod biało-czerwoną, pod morzem biało-czerwonych flag, bo święto jest... typowo polskie, to jest święto polskiej niepodległości i tam z tej niepodległości się cieszymy, odzyskane i przypominamy o tym, że o tą niepodległość trzeba walczyć każdego dnia. Dlatego biało-czerwona i morze biało-czerwonych flag, jak co roku.
Spodziewacie się w tym roku sukcesu frekwencyjnego?
Dla nas to jest zawsze zagadka, jaka jest frekwencja. Natomiast no, co roku Marsz Niepodległości ściąga około 100 tysięcy ludzi. Sądzimy, że będzie również podobnie w tym roku. Tym bardziej, no, że wydarzenia też takie geopolityczne jakby sprzyjają temu, żeby wyrażać taką pewną wspólnotę interesów, cieszyć się właśnie z tej idei wspólnej tożsamości narodowej. W sytuacji zagrożeń, które w tej chwili no, niechybnie nad Polską ciążą, to są nie tylko zagrożenia te wywołane wojną na Ukrainie, ale również te, które płyną z Berlina czy z Brukseli.
W swoim oświadczeniu napisał pan, że ogłoszenie oficjalnego hasła marszu odbędzie się 11 października w gmachu warszawskiego ratusza. Tu cytat, tak. Który jest symbolem zwalczania oddolnej inicjatywy patriotycznej. Czy wobec tego, co pan przed chwilką powiedział, myśli pan, że prezydent Trzaskowski kolejny rok z rzędu będzie chciał zakłócić jakoś przebieg tego marszu i nie dopuścić do jego organizacji?
No, spotykamy się z tym od wielu lat już, że warszawski ratusz blokuje Marsz Niepodległości na wszelkie możliwe sposoby. I to nie jest tylko domena pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, ale również jego poprzedniczki, pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Pamiętamy te batalie sądowe i próby blokowania i rozwiązywania zgromadzeń w trakcie ich trwania. No i tutaj myślę, że nie spotka nas nic innego, jak właśnie podstawianie nogi przez ratusz i ta zabawa taka partyzancka pana Rafała Trzaskowskiego, no, która wyraża oczywiście poglądy sprzeczne do idei państwa narodowego, sprzeczne do wizji niepodległego państwa polskiego. Pan Trzaskowski raczej wpisuje się w pewien nurt globalistyczny, taki, któremu obce są te elementy tożsamościowe, prawda? I w ostatniej wypowiedzi chociażby takiej medialnej powiedział o tym, że no, nie wyobraża sobie, żeby tutaj organizatorzy Marszu Niepodległości byli w jakiś sposób promowani, jakiś handicap ze strony prezydenta. No, ja to czytam w następujący sposób. Będziemy znowu z wami walczyli, no bo cóż to może być za handicap, czy jakiś przywilej ze strony ratusza warszawskiego, jak tylko po prostu zagwarantowanie tego, żeby ludzie mogli bezpiecznie w tym dniu przejść po Warszawie i żeby mogli się cieszyć właśnie z kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
To skoro nie możecie liczyć na jakieś wsparcie i handicap ze strony prezydenta Warszawy, to może ze strony władz centralnych, z rządu, bo niektórzy was przyklejają właśnie do PiSu, do Prawa i Sprawiedliwości, ale znajdą się też tacy, którzy będą was przyklejać do Konfederacji. To jak to w końcu z wami jako stowarzyszeniem jest?
Nie, no, wydaje mi się, że my jako stowarzyszenie mamy przede wszystkim różne osoby są w stowarzyszeniu, nawet są w zarządzie. Natomiast co do zasady stowarzyszenie raczej stara się patrzeć rzeczy poza tym głównym nurtem politycznej takiej nawalanki. Czyli dużo łatwiej nam wyrażać pewne opinie polityczne, które no nie są jakby animowane przez jakąś naszą działalność partyjną. No i tu wyrażamy postawy propolskie, które chcielibyśmy przekazywać. Natomiast, no, że są elementy naszego szeroko rozumianego środowiska, takie, które są zaangażowane w działalność partyjną, no to z prostej przyczyny no, im zależy na jakimś takiej aktywności, która będzie wzmacniała ich pozycję partyjną i polityczną.
Przepraszam, a jaka jest pana ocena działań takich polityków jak Janusz Korwin-Mikke, jak Grzegorz Braun w kontekście wojny na Ukrainie?
No ja uważam, to wielokrotnie już publicznie na ten temat się wypowiadałem, że postawa tych polityków jest bardzo szkodliwa. Ona jest szkodliwa z perspektywy Polski, bo wydaje się, że taka postawa no, naprawdę bardzo mocno prorosyjska. Z jednej strony, a z drugiej strony jest szkodliwa po prostu dla prawicy polskiej czy środowisk narodowych również, które są wpisywane w pewien zymut sympatii proputinowskich, takich działań, które po prostu publicznie nie są dobrze przyjmowane. Poza tym no, wypowiedzi często takie bardzo ekscentryczne pana posła Janusza Korwina-Mikke czy Grzegorza Brauna na jakieś inne elementy życia społecznego no, są naprawdę tak bulwersujące, że wydaje się, że jakby one były mówione czy pisane po to, żeby środowisko właśnie prawicowe, te na prawo od PiS-u zostało właśnie tak sformatowane czy tak postrzegane przez publikę, żeby ta publika no, się do niego po prostu zniechęcała. No i z tego powodu uważam, że to jest szkodliwe i ci ludzie działają na niekorzyść i państwa polskiego, i środowisk tutaj prawicowych.
Pan jako prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, ale też zarówno jego członkowie, samo stowarzyszenie, no i uczestnicy samego Marszu Niepodległości, chociażby przez brukselskie elity byli nazywani faszystami, tak, czy nazistami.
Ja myślę, że elity brukselskie czy jakieś globalistyczne, te takie prorewolucyjne no, w oczywisty sposób atakują Marsz Niepodległości, bo Marsz Niepodległości odwołuje się do wielu elementów tożsamości, przede wszystkim tożsamości państwowej, gloryfikuje czy afirmuje państwo narodowe. Natomiast no, te elementy globalistyczne chciałyby tego, żeby ludzie, społeczeństwo były takimi zatomizowanymi jednostkami, które po prostu dążą tylko do zaspokajania własnych jakichś takich biologicznych potrzeb. Bez tego elementu właśnie tożsamościowego, bez tego elementu duchowego, no, one są sprzeczne i z polską kulturą, z cywilizacją łacińską, z którą jesteśmy związani, no i z wiarą katolicką, która jest niewątpliwie podstawowym budulcem budowania naszej polskiej tożsamości. Już bez względu na to, czy ktoś jest wierzący, czy nie, ale ona po prostu wpływa na to, jakimi ludźmi jesteśmy. Dlatego te środowiska no, w sposób podobny do czasów komuny używają tych takich pejoratywnych stwierdzeń w stosunku do nas, żeby wykluczyć taki głos debaty publicznej. Stąd te hasła faszystów, to przecież te hasła były stosowane chociażby w stosunku do żołnierzy wyklętych, prawda? Te zapchlone karły reakcji. No i dzisiaj to się powtarza wielokrotnie, próbuje się w ten sposób no, budować nasz wizerunek jako wizerunek ludzi niebezpiecznych, ludzi, którzy grożą takiemu bezpieczeństwu społecznemu. I dlatego takie hasła niestety ale się pojawiają. Natomiast no, one w konfrontacji z rzeczywistością najczęściej przegrywają, bo pamiętajmy o tym, że po tej drugiej stronie no, są ogromne środki i finansowe, i medialne do tego, żeby kreować pewien przekaz, a pomimo to, tak jak mówiłem, na Marsz Niepodległości przychodzi co roku 100 tysięcy ludzi. O Marszu Niepodległości mówi cała Europa, można powiedzieć, że nawet cały świat, prawda? I widzimy to, kto przyjeżdża na ten marsz, jacy dziennikarze do nas dzwonią, prowadzą z nami wywiady, rozmowy. Dlatego wydaje się, że ta impreza na pewno jest w niesmak tym globalistom.
Sama Unia Europejska walczy z tym, co my nazywamy państwem narodowym poprzez dążenie do tej federalizacji samej siebie i scentralizowanie władzy w Brukseli. A dziś pojawiły się informacje, że hasłem tegorocznego marszu ma być Polska państwem narodowym. Pan to potwierdza?
No, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości będzie publikowało hasło Marszu Niepodległości 11 października. Natomiast nie wykluczone, że te hasło takie pozostanie tutaj. To jest jakaś inwencja kolegów z partii Ruch Narodowy i próba przedstawienia chyba własnej propozycji. Tak to odbieram. Natomiast no, myślę, że w najbliższym czasie właśnie tego 11 października będziecie państwo mogli się przekonać, jakie będzie hasło. Nie wykluczone również, że to, które zaproponowali tutaj przedstawiciele partii Ruch Narodowy. Ono się wpisuje bardzo dobrze jakby w charakter Marszu Niepodległości. Natomiast no, jest małe nieporozumienie, bo tutaj no, jakby hasła, trasę i jakby cały system przygotowań do tego zgromadzenia no, organizuje Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Ale traktuję to, że to jest jakaś propozycja, z którą wychodzą w tej chwili no, partyjni koledzy.
Tutaj musimy postawić kropkę, ponieważ kończy nam się czas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz.
Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam na Marsz Niepodległości 11 listopada do Warszawy.
Do zobaczenia na ulicach stolicy.
Do zobaczenia.
Rozmowa w trzy słowa.
Właśnie zakończyły się wykopki. Tutaj pozdrawiamy serdecznie rolników. No i cóż, ziemniaków mamy dostatek.
Biało-czerwonych?
Białych, czerwonych, biało-czerwonych, patatów. Jest bogactwo, bogactwo, bogactwo. I pewnie tylko dziennikarze Onetu mają problem z tym, żeby kupić ziemniaki w przyzwoitej cenie.
No bo wiadomo, że jak kupujesz hurtem, to jest taniej, a jak próbujesz kupić pojedyncze sztuki, no to zawsze będzie drożej.
Czyli nie mają ci nasi koledzy z Onetu zmysłu ekonomicznego.
A my medialne informacje i doniesienia podajemy Państwu hurtowo, nie na sztuki, za darmo na antenie Radia Poznań.
Kolejna dostawa za tydzień.
O tej samej porze.
Serdecznie pozdrawiamy Piotr Tomczyk
i Hubert Jach. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.